Wasiane historie.
Roztocze lubelskie to część roztocza, które to pojęcie stworzyli w wieku XIX polscy geografowie. Roztocze, roztoka to po prostu dział wód. Roztocze ciągnie się od Kraśnika do Lwowa. Najwyższe wzniesienia mniej więcej osiągają 400 metrów, 409 w samym Lwowie, najwyższe wzniesienie roztoczeńskie. To teren od wieków bardzo ciekawy, mieszany kulturowo. Tu przybywali w wieku XVI Wołosi. Tu rozkrywało się bardzo wiele ciekawych wydarzeń historycznych, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Skupimy się na naszej cerkwi grekokatolickiej, bo w okresie II Rzeczpospolitej grekokatolicy stanowili dużą grupę mieszkańców Lubelszczyzny, województwa lubelskiego. Kościół prześladowany przez lata powojenne zwłaszcza, a na terenie Lubelszczyzny wpisaliśmy się pięknie w przyjaźń między grekokatolikami a rzymskimi katolikami, bo decyzją prymasa Wyszyńskiego w 1964 roku pojawili się pierwsi studenci w Wyższym Seminarium w Lublinie i tak dzięki temu ponad 100 księży tego starego obrządku, zwanego unickim w zaborze rosyjskim, grekokatolickim w zaborze austriackim. Jesteśmy na roztoczu i wchodzimy do naszej cerkwi. Opiekuje się naszą cerkwią pani Iryna Ślusarenko. Zapraszam serdecznie do posłuchania opowieści o tym niezwykłym kościele. Pani Irino, to jest niezwykłe miejsce, niezwykły kościół, ponieważ jest to żywa parafia, do której przychodzą wierni. Tu się odbywają msze święte, wszystkie uroczystości, chrzty, śluby, pogrzeby. Wyjątkowe miejsce w Polsce.
Tak, rzeczywiście. To jest świątynia, która pełni dwie funkcje, można powiedzieć. Jest parafią grekokatolicką w Lublinie, a też jest dostępna do zwiedzania muzealnego. Świątynia jest z połowy XVIII wieku. Przeniesiona tutaj Starnoszyna. Wszystkie wyposażenia tej świątyni też z tego samego czasu, przykładowo. Przy przeniesieniu w Tarnoszynie nie było wyposażenia prawie. Po wojnie było to wszystko zniszczone albo wykradzione. I potem tworzyło się nowe wyposażenie, tworzyło się już tutaj na miejscu w skansenie. Dużą taką pomocą właśnie były tutaj pracownicy skansenu, pani Lucja Kondratowicz, która przygotowywała scenariusz wyposażenia, która pomagała przy wyposażeniu, podbieraniu wyposażenia, bo wszystkie eksponaty, które są w cerkwi, są z różnych miejscowości. Oni przywiezione nawet z oddalonych, bardzo oddalonych miejscowości. Ale razem stworzyli tutaj taką piękną aurę, taką pięknie dobrało się wszystko, że w całości wygląda tak, jakby to wszystko tutaj było urodzone w tej świątyni i należało do tej świątyni. I nawet przy konserwacji tych wszystkich obiektów i wszystkich, to za tą konserwację my dostali się nawet nagrodę Sybille od Ministerstwa Kultury. Także bardzo była wdzięczna nasza ta praca tutaj i bardzo fajna powstała świątynia muzeum dla zwiedzania i udostępniania wiernym.
Ikonostas też nie pochodzi z Tarnoszyna, nie. Ikonostas pochodzi z Uchrynowa.
Z Tyniatyska. Ikonostas pochodzi z innej cerkwi. Tej cerkwi już nie ma, ale ikonostas był tutaj w magazynach skansenu i właśnie został dopasowany do tej świątyni, tak jak w tym ikonostasie tarnoszyńskim nie było ikon. I kiedy przy konserwacji powstało pytanie, czy domalowywać ikony, czy wziąć fajny z tego samego czasu ikonostas XVIII wieku, szkoła, która bardzo popularna była tutaj na terenach zachodnich. No i postanowili Rada Muzealników, że można wykorzystać ten ikonostas i on dopasowany jest po prostu, bo troszeczkę był za długi, jest wysunięty troszeczkę przód na cerkiew, ale bardzo pięknie tutaj wkomponowało się i fajnie wygląda. My mamy tutaj nawet takie ikony bardzo stare, ikony Matki Boskiej początku XVII wieku, Matki Boskiej Korczmińskiej.
Podejdźmy do niej.
W Korczmienie została cerkiew, najstarsza teraz na Lubelszczyźnie. Ona była w strasznej ruinie i potem trzeba było jej ratować. Ksiądz Batruch wziął się za tą sprawę, uratowali tą cerkę, zrobili konserwację architektoniczną, a ikona przy tym czasie, kiedy robiła się ta konserwacja w Korczynie, konserwator Styrna, Jadwiga Styrna z Krakowa, rozmawiając z ludźmi, znalazła tą ikonę, która była przechowywana gdzieś tam na strychu w plebanii. Za to w ikonę słynne cudy ozdrowienia. Były pisane całe księgi ozdrowień, tylko w czasie wojny czy po wojnie wszystko zginęło, ale z opowiadań ludzi wiadomo wypadki ozdrowienia ludzi. I ta ikona po konserwacji była przekazana tutaj do nas. I teraz wierni przychodzą, modlą się tej ikonie, proszą o zdrowie. Do tej ikony należą też takie suknie, bo cudownym ikonom nadawali suknie. Jedna suknia jest bardzo piękna, suknia najpierwsza, która była zrobiona, misternie zrobiona przez jakiegoś ludowego pewne artysty, bo zrobiona z papieru i słomy, ale to niebywała robota, bardzo piękna. I druga suknia to jest metalowa, pozlucona. Oto świadczy o tym, że ta ikona była ikoną kultu dla ludzi. No i mamy jedną ikonę starą, też ikona świętego Jerzego. To jedyna ikona z tej Tarnoszyńskiej cerkwi tutaj została, bo ona była w bocznym ołtarzyku w Tarnoszynie. Była przemalowana i na niej była naklejona inna ikona malowana na płótnie. Ale tak jak przy konserwacji zdjęło się to płótno, zobaczyło się, że tam coś pod spodem jest. Oko wystawało Jerzego i przy zdjęciu przemalowań farby okazało się, że tam jest Jerzy. No i wtedy przy konserwacji, ona była zniszczona bardzo, po konserwacji zrobiliśmy tylko otworzenie podłoża, a warstwa malarską została tak, w jakim stanie była znaleziona. To jest świadek losu tej cerkwi i ikon tutaj tej cerkwi.
Losu unitów, grekokatolików, prawda, tak. Którzy byli szykanowani już zaraz po powstaniu listopadowym jako Polacy tutaj na północy województwa i później w latach 40. i późniejszych. No i przez Związek Radziecki, który szczególnie walczył z tym kościołem, ponieważ był to kościół pod ziemią, zapewne nasi słuchacze o tym wiedzą, ale kościół grekokatolicki czy grecko-katolicki podlega pod papieża, tak jak 21 obrządków starych wschodnich. Pani Irino, może przejdźmy trochę do przodu i porozmawiajmy o ikonostasie. Czym jest ikonostas?
Ikonostas to jest taką przegrodą, która powstała, kiedyś ona była niską przegrodą, ale z czasem zaczęła rosnąć w góry. To jest przegroda między ołtarzem, między prezbiterium i tą częścią nawał, gdzie stoją wierni. Ta przegroda nie jest przegrodą, żeby zasłonić prezbiterium. To jest przegroda, która wprowadza Królestwo Boże, bo prezbiterium jest Królestwem Bożym. Tam jest ołtarz, na którym odprawiana jest sza. To jest święte miejsce, to miejsce oświęcone. Liczy się ołtarz jako grób pański, tym razem też jako zmartwychwstanie Chrystusa. Tam dużo symbolów jest, te obrusy, które zaścielane są na ołtarzu, te obrusy, które świadczą jeden, to jest odzież, drugie płótno, które był zawinięty Chrystus do grobu i trzeci obraz to jest antymis, takie chusta, na które odprawia się liturgia i ono jest oświęcone przez biskupa. Ksiądz bez tego nie może odprawić Eucharystii. Musi być ta oświęcona chusta, a na chustce jest wydruk taki złożenia Chrystusa do grobu. Te królewskie wroda, takie mają nazwę swoją, środkowy wrot, otwierane są na czas liturgii i oni od tego ich nazwa pochodzi, że oni wprowadzają to w Królestwo Boże. Ale druga rola ikonostasu edukacyjna, dlatego że tutaj cała droga zbawienia przystawiona. i właśnie ludzie mogą sobie modląc się przypominać, tutaj przedstawieni są święta, są sceny z Ewangelii przedstawieni i każde czytanie Ewangelii można sobie zobaczyć na ikonie, otworzyć i modlić się do Matki Boskiej, do Jezusa Chrystusa. Ludzie w wschodnich obrządku bardzo jest przyuczeni posyłać swoje modlitwy Bogu przez ikonę. To nie to, że człowiek się modli do ikony, ale po prostu przekazuje modlitwy, widząc wizerunek świętego. I wtedy taka modlitwa jest bardzo taka szczera do przekazania swojej wiary.
Samo pojęcie obraz, tak, jest tylko obrazem, który nam przypomina, ale ułatwia sobie wyobrażenie, czy wejście w ten świat, czy w to przedstawienie, prawda? Ale mamy tutaj jeszcze wiele ikon na ścianach. Jest to wystawa takich ikon ludowych. Skąd one się tutaj wzięły, pani Irino? Te proste przedstawienia, takie ujmujące aż.
Bardzo piękne przedstawienie, bardzo piękna ludowa ikona jest. Ta wystawa była w zeszłym roku wystawiana na Zamku Lubelskim i potem przyniesiona tutaj. To jest kolekcja tych ikon prywatnych, z prywatnych kolekcji ikony. Oni tutaj wystawiani są dla ludzi, dla wiernych, żeby po prostu często robią się wystawy, żeby wierni mogli sobie edukację wiernych, można powiedzieć, do sztuki. Ta wystawa jest bardzo piękna tym, że tutaj są ikony na szkle, stare, bardzo stare ikony, bo szkło jest to stare szkło walcowane ręcznie. I te ikony bardzo piękne są i to jest cenne ikony. Tutaj ksiądz Batruch bardzo jest takim opiekunem sztuki, bo jest szkoła malowania ikon na fundacji. On bardzo to lubi, interesuje się. Cerkiew powstała z pomocą, przez zamilowanie jego do sztuki.
Tak, bo Kościół musi być żywy i musi być ten kontakt wiernego z Kościołem, prawda? I też przeżywania religii także poprzez tworzenie. A pisanie ikon jest sztuką wyjątkową. I tutaj też o parę słów panią poproszę, ponieważ pani też pisze ikony.
Bardziej konserwuję. Ale my robimy nawet takie zajęcia dla dzieci edukacyjne o ikonie, takie etapy malowania ikon. To dlatego, żeby pokazać ludziom, że ikona to jest naprawdę dzieło sztuki, że trzeba popracować, że to jest długa praca. I my mamy z dziećmi takie zajęcia w cerkwi, takie warsztaty, pokazujemy, jak powstaje ta ikona. Mamy zajęcia z dziećmi, malujemy, pokazujemy sam proces praktycznie, jak to wygląda malowanie ikon. No teraz będzie jeszcze malowanie na szkle, będzie prowadził nasz kolega Łukasz Tarkowski.
Pani Irno, wspomniała pani o tych dodatkowych elementach związanych z liturgią, czyli o tej bieliźnie, która w Kościele Wschodnim jest jeszcze szczególnie zdobiona. Te ręczniki, nie wiem czy dobrze mówię, przy obrazach i w różnych innych miejscach, jakie one mają znaczenie?
Ludzie z wschodniego obrządku właśnie mają taki bardzo szacunek do tego obrazu. Oni z wielkim takim poklonieniem, szacunkiem i dlatego powstały takie ozdoby, które kobiety siedzą i ręcznie haftują. Drobniusieńkim haftem krzyżykowym ręczniki, bogato zdobione. To poszło od tego, że tak jak Matka Boska okrywa swoim amoforem ludzi, którzy przybiegają do niej w modlitwach, tak samo ludzie do tej ikony okrywają ją, tą ikonę z tym takim ręcznikiem, takim niby szalem, można powiedzieć, oddając swoją miłość i opiekę świętym.
Zaopiekowanie, tak, zabezpieczenie, tak jak właśnie matka zajmuje się dzieckiem, okrywając je, tak? Czyli my tak po ludzku staramy się wejść w tę sferę duchową. Tej duchowości w tym obrządku jest bardzo, bardzo dużo. Czym różni się liturgia rzymskokatolicka od greckokatolickiej?
Oprawa w samej liturgii. Liturgia greko-katolicka ma ładną oprawę, jest dużo śpiewu. I są chóry, kantory, które śpiewają bardzo pięknie. Zawsze się wybiera, kto ładnie śpiewa. I ta oprawa liturgii jest taka śpiewająca, taka przyjemna, tak jak my słyszeliśmy już tutaj kawałek tego chóru. To jest tak, a z drugiej strony sama odzież księdza. To jest takie teatralizowane dzieło, bo to wszystko dla oddziaływania na wiernych, ale to wzięto z tradycji głębokich i te świece, kadzidła, to wszystko stwarza taką aurę, które człowiek chodzi do cerkwi i od razu rozluźnia się, od razu zostaje takim oddanym temu środowisku, które wszedł w modlitwie, bo od razu to oddziaływuje. To kadzidło, które odkaza się wszystko na początku liturgii, przed Eucharystii, w symbole oczyszczenia, a z drugiej strony wznoszenia modlitwy, ten dym z kadzidła, wznoszenie modlitwy do Boga. Cerkiew tu ma dużo symboli, te świece, świece to jest światło, Chrystus już jest światłem. Wierni modlą się przy świecach, też zapalają sobie w jakichś intencjach świece, oddają świętym ten szacunek tym światłem. To pomaga ludziom w modlitwie, że ta świeca daje takie światło do Boga od razu. Dużo symbolów jest, to nawet sama architektura cerkiewna. To jest symbol. Jest część tutaj na ziemi, oto my stoimy w nawice, a zwrócimy się do góry. Nad nami jest niebo, niebo, gwiazdy i takie wieżyczki z światłem, które nieraz tam jeszcze są Święty Duch w postaci gołębia, który schodzi przez tą wieżyczką na wiernych. I właśnie w obrządku wschodnim jest to, że mamy te kupuły takie w cerkwiach, bo kościoły katolickie są w szczeliste wieże do góry, bo wznoszą modlitwy w górę, a tutaj jest w obrządku wschodnim właśnie prawosławiu, że ludzie stoją i mają tutaj Boga i tutaj razem się modlą.
W każdą niedzielę o godzinie 10 jest odprawiana uroczysta msza święta w naszej cerkwi i może w niej uczestniczyć każdy, kto tylko chce.
Katolicy mogą spokojnie uczestniczyć, można przyjmować komunię. Nie ma jakichś zakazów do przyjścia i modlitwy.
Zasiane historie.
Opiekunka cerkwi, pani Irina, pozwoliła nam wejść do zakrystii, w której znajduje się bardzo wiele przedmiotów, w zasadzie wszystkie przedmioty potrzebne do odprawienia mszy świętej. Co tutaj mamy, pani Irina?
Tutaj mamy taki stół, zwany proskomedyjnik, na którym odbywa się przygotowanie do liturgii, do Eucharystii przygotowanie. Tutaj ksiądz dzieli prosfory, układa tą prosforę, bo są różne naczynia dla dania komunii. Jest kielichy, są dyskos, takie zwane dyskos, na którym układa się prosfora, leżeczki do podania komunii, bo komunia w cerkwi jest dwupostaciowa w formie chleba, tej prosfory i wina i podaje się wiernym leżeczką do ust. Jest szafa z ornatami do odprawiania mszy. Dużo kolorów tych ornatów. Każdy kolor odpowiada jakiemuś świętu. W niebieskich kolorach to jest dla odprawiania świąt bogorodzicznych, tak zwane Matki Boskiej. Białe to są takie świąteczne, bardziej dla większych świąt, tak jak Zmartwychwstania. Są czerwone ornaty, to odprawia się w czasie postu, w takich ciemnych, czerwonych ornatach. Są żółte, takie codzienną niedzielę się odprawia, zielone, które odprawiają się na święta zejścia Świętego Ducha, tak zwane zielone świątki, zielone ornamenty. Te wszystkie szafy, które tutaj są, to są otworzone tak, jak było w Tarnoszynie, bo tam były zniszczone, tu zrobione kopie, to wszystko jest przebadane przez naukowców z muzeum, wszystko otworzone, zrobione na zamówienie w tych samych rozmiarach, w tych samych kształtach, jak było w Tarnoszynie zrobione. Tej drugiej zachrystii, takiej bardziej gospodarczy, tam są w drugiej zakresie się przygotowuje kadzidła, są takie rzeczy, które właśnie przygotowuje się do mszy, takich zapala się tam świece, no to takie dwie zakresie mamy, jedną taką.
piękne kolory w środku. To są zielenie, oliwki. Skąd się wzięły te kolory i ten wystrój malarski w środku?
Te kolory to są kolory cerkwi w Tarnoszynie. Otworzone wszystko tak, jak było. Po prostu konserwacja uzupełniająca przeszła, chociaż była strasznie zniszczona. Ściany były bardzo, bo były i podpalenia w niektórych miejscach. Podrywane były płótna, te paski płótna, na łączeniach belek były naklejane. To wszystko było zniszczone, to wszystko odtwarzało się na nowo. Ta kolorystyka jest taka od oliwki do takiej zieleni pięknej i do niebieskiego. To jest właśnie ta zieleń na dole, taka uspokajająca ludzi, stworzająca taką aurę rozluźnienia. Zieleń pływa i nad nami jest niebieskie niebo z gwiazdami. Tutaj w zakrystii jest oko, wszepaczące oko. Tutaj też jest ołtarz zaprzestolny. Na nim jest ikona Matki Boskiej, też skurczmina, ikona, która znaleziona była w niedawnych czasach. Ona znaleziona w 90-tych latach. Też była przemalowana, całkiem przemalowana. Inna ikona na niej była, ale okazało się, że pod spodem jest ikona XVII wieku, bardzo piękna ikona, stawiona tutaj jak zaprzestolny obraz, tak jak cerkiew jest pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny. I tutaj mamy ten obraz.
No i mamy jeszcze piękne tabernakulum.
Piękne tabernakulum, nietypowe dla tych terenów właśnie tutaj, bo jest w huculskim stylu, jest inkrustowane królikami, bardzo pięknie zrobione. W tej cerkwi kiedyś po wojnie, jakiś czas tam był taki skład rzeczy, które z opuszczonych cerkwi zwozili się, a tabernakulum został tam i był znaleziony właśnie przy przeniesieniu cerkwi. Przeszedł konserwację, bo były zniszczone te kupułki i ustawione teraz odnowione, no, korzystane jest w tej cerkwi.
Także chór jest dla mnie nietypowy, bo jest taki dwupoziomowy. Dlaczego tak jest?
To tak, że kiedyś śpiewaki były takie krylosy tutaj przed ołtarzem. I tutaj stali ludzie, kantory, którzy śpiewali liturgię. Ale z czasem, kiedy rozrastał się ikonostas, kiedy wstawiali boczne ołtarzyki, zaczęło się ustawiać. Wtedy chór był przeniesiony, chory zrobili nadbudowę te chory. I to stąd poszło, że takie wiszące chóry były ustawione, dobudowane już potem w cerkwi, dlatego, żeby tam można było śpiewać. I tak powstały takie chóry. U nas w tej cerkwi po prostu są dwa chóry. To związane też z samą architekturą cerkwi. Bo kiedy przyszła problema budowania chórów, to trzeba było podnieść kupułę, żeby nad tym przedsionkiem. Najpierw pewnie ustanowili jeden, a potem dodali ten dla takiego codziennego śpiewu, może bliżej tutaj, niżej do tego. Można przychodzić na zwiedzających, którzy zainteresowani są innym obrządkiem, po prostu inną oprawą w obrządku. Modlimy się w tych samych intencjach, oddajemy swoje modlitwy temu samemu Bogu, Jezusu Chrystusu, Matki Boskiej. Sama liturgia jest inna i bardzo ciekawa, jest bardzo piękna. Zapraszam zapoznać się z tym obrządkiem. Jesteśmy razem wszyscy i możemy uczestniczyć w różnych obrządkach, modlić się. Także my jesteśmy otwarci na to.
Bardzo, bardzo serdecznie pani Irino, dziękuję za to spotkanie, a my idziemy dalej.
Zasiane historie.
Pani doktor Halina Stachyra, starszy kustosz z naszego muzeum, była w czasie, kiedy cerkiew u nas powstawała. Jak to wszystko wyglądało? To musiały być i burze mózgów, i dyskusje, no i zupełnie wejście w nową przestrzeń, w nowe niemalże przeznaczenie tego muzeum.
Głośno było na ten temat, ponieważ to było niezwykłe to, co połączyło stronę, jakby powiedzieć, polską z ukraińską. Przypomnę kilka faktów z tego, jak znalazła się w naszym muzeum cerkiew. Otóż od początku w takim planie zagospodarowania przestrzennego muzeum przewidziana była cerkiew grecko-katolicka. I w 1993 roku z inicjatywy i wspólnie z księdzem Stefanem Batruchem, proboszczem parafii grecko-katolickiej w Lublinie pod wezwaniem świętego Jozafata, podjęliśmy trud ratowania właśnie tej świątyni. Świątyni w Tarnoszynie, którą wskazał właśnie ksiądz proboszcz. I w 1994 roku kuria biskupia w Lublinie wydała pozwolenie, aby do muzeum została ta cerkiew przeniesiona, a w 1997 roku było poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi i takiego aktu erekcyjnego. I od początku ta cerkiew była zaplanowana jako cerkiew, której przywrócona zostanie funkcja kultowa. Czyli z takim zamiarem jechali i muzealnicy, i właśnie przedstawiciele Kościoła grecko-katolickiego w teren, żeby właśnie taką cerkiew pozyskać i tutaj przenieść do naszego muzeum. Jest to cerkiew niezwykła, jest ona typu cerkwi takich podłużnych, trójkopułowych, gdzie na osi głównej mamy przedsionek, nawę i prezbiterium, a po obu stronach tej osi są dwie zakrystie. Jest to cerkiew drewniana typu węgłowego, która już mocno podniszczona w terenie została w cudowny sposób przywrócona do życia, bo przecież miała pełnić funkcję kultową, więc miała żyć nie tylko w taki sposób muzealny, jak wszystkie nasze pozostałe obiekty, ale miała pełnić funkcję dla parafian grecko-katolickich codzienną, taką jaką, do jakiego przeznaczenia została powołana kiedyś w terenie. Ta cerkiew przeżywała tutaj, przewożona do naszego Lublina, już swoją drugą translokację, bo ona już w terenie została przeniesiona w 1904 roku, czyli na początku XX wieku, do Tarnoszyna, z Uchrynowa, bo ona jest miasteczkowa, że tak powiem, chociaż tutaj umieszczona w sektorze muzealnym Roztocze pełni funkcję cerkwi wiejskiej, bo sektor Roztocze jest wiejskim sektorem. I ona była parafią filialną takiej cerkwi w Ulchówku do 1947 roku, czyli do akcji Wisła. Była w kulcie właśnie grekokatolickim. Po przesiedleniu ludności tego wyznania w głąb Polski została bez swoich wyznawców, ale już wtedy w terenie zaopiekowali się nią katolicy, którzy ją jakby przemianowali na kościół rzymskokatolicki i ona tę funkcję pełniła bodajże do lat 60. Już tego faktu tak dobrze nie pamiętam. Potem była opustoszała. Wielkie wydarzenie przeżyła tu już muzeum, takie wielkie przywrócenie do życia dzięki współpracy, ścisłej współpracy konserwatorów ukraińskich ze Lwowa głównie. Moja przedmówczyni, pani Irena, to rodem jest ze Lwowa. Pięknie mówi po polsku i wobec tego pełni tu funkcję opiekuna ekspozycji tej cerkwi, a jednocześnie jest wyznawczynią tego obrządku chrześcijańskiego. Ta wspólna praca ukraińskich konserwatorów, no i naszych znakomitych muzealników, którzy włożyli ogromny trud najpierw wyszukania różnych źródeł w terenie, bo cerkiew była opustoszała, ona była bez wyposażenia, okradziona, podpalana, no przeżyła takie momenty trudne dla siebie, a przecież przetrwała, bo była widocznie przeznaczona jeszcze do dalszej funkcji, którą tutaj już pełni. Ta cerkiew właśnie dzięki tej współpracy no otrzymała dwie nagrody. To znaczy ten wysiłek został dostrzeżony, uznano pracę konserwatorów ukraińskich poprzez przyznanie laura konserwatorskiego przez konserwatora zabytków województwa lubelskiego. To był 2001 rok, A następnie w 2003 roku, o tym już wspomniała pani Irenka, była główna nagroda przyznana w takim wydarzeniu corocznym muzealnym, najważniejsze wydarzenie muzealne roku. To był roku 2002. Główną nagrodę dostaje muzeum za cerkiew jako dzieło konserwatorsko-muzealne. Czyli tu najbardziej podkreślono to współpracę i jej bardzo pożyteczne efekty dla obu stron.
Wędrówka tej cerkwi do naszego muzeum to też jest taka niezwykła opowieść, wędrówka przez setki lat z miejsca na miejsce. O trudnych czasach, czasami o strasznych czasach, może trochę bajka, która dobrze się kończy w naszym muzeum. A może warto na marginesie wspomnieć, że ten Uchrynów do roku 51 znajdował się na terenie Polski w ramach wyrównywania granic, przeszedł na drugą stronę i znajduje się w tej chwili, wówczas na terenie Związku Radzieckiego, w tej chwili na terenie Ukrainy. Jeśli mówimy o Uchrynowie, to mówimy właśnie o tym Uchrynowie, a nie o Uchrynowie starym, który kojarzy się nam z Banderą, bo tam się Bandera urodził, tam się znajduje Muzeum Bandery. Dziękuję serdecznie pani Halinko za rozmowę. Przypominam, że naszym rozmówcą była pani Halina Stachyra, starszy kustosz naszego muzeum. A my jeszcze idziemy odwiedzić pana Łukasza Tarkowskiego, który pracuje w naszym muzeum i już niedługo będziemy dzięki jego umiejętnościom mogli pokazywać naszym gościom muzealnym, jak powstają ikony, na przykład na szkle.
Zasiane historie.
Pan Łukasz Tarkowski pracuje jako opiekun ekspozycji na Roztoczu. Ma wiele talentów, na razie ukrytych, ale już niedługo będziemy je światu ogłaszać. Pisze, maluje ikony. Panie Łukaszu, ikony się pisze czy maluje? I skąd bierze się to nowe zainteresowanie, które obserwujemy wśród młodych ludzi? Czy to jest potrzeba jakiegoś takiego rozwoju duchowego?
Ikony można pisać, jak i malować. Można używać tych dwóch słów. Ja często używam, mówiąc o ikonach, zamiennie tych słów. Tak? Mówię pisać, jak i malować, ponieważ niektórzy są dość wrażliwi i też na przykład jak powiem, że maluję ikony, to niektórzy mogą czuć się urażeni, a to jest błąd, ponieważ jest to u nas, w naszych stronach pisać, jest to zaczerpnięte z języka rosyjskiego. Tamten język zaczerpnął to z języka greckiego, grafia. Oznacza pisać, jak i malować. Jest jedno słowo na określenie tych dwóch czynności i u nas w Polsce przyjęło się, że mówi się pisać, jednakże pisać i malować jest dopuszczalne, można mówić tak zamiennie te dwa słowa. Jeśli chodzi o zainteresowanie dzisiaj młodych ludzi, jak i osób, także też dużo osób starszych też się bardzo interesuje malarstwem ikonowym, to sądzę, że jest to związane z poszukiwaniem duchowości, która jakby też wyraża się w formie manualnej. Czyli tutaj mamy ikonę, mamy jakąś czynność malarską. Do tego jest podłączona warstwa duchowa, warstwa teologiczna, co jest bardzo ważne w ikonie. Jednakże tutaj można też powiedzieć o tym, że malarstwo ikonowe jest ściśle związane z teologią, ale nie można też ujmować mu piękna techniki warsztatu, tak? Bo dzisiaj jest też dużo bardzo warsztatów, krótkich warsztatów, takich, ja to nazywam warsztatami edukacyjnymi. Po tych warsztatach te ikony, no niestety, dużo brakuje im piękna samego w sobie, tak? I jakby to jest dzisiaj tolerowane i zapomina się o tej kalokagati, jak to Grecy nazywali, że to, co jest dobre, to jest także równie piękne. I tego mi dzisiaj w współczesnym myśleniu o ikon brakuje.
Pan także tworzy ikony na szkle.
Tak, ikona na szkle, obraz na szkle, jest to wymysł mieszczański. Tam mamy źródła tego malarstwa na szkle. Jednakże dość szybko mieszczanom znudził się ten wynalazek, ale z drugiej strony bardzo dobrze zaadoptował się na wsi. I bardzo dużo mamy w Polsce obrazów malowanych na szkle. Nawet można powiedzieć, że to są obrazy malowane pod szkłem, bo tak naprawdę ta warstwa malarska znajduje się pod taflą szkła. Sztuka ludowa nadała charakter tym obrazom taki typowo ludowy tym malowidłom. Są to płaszczyzny barwne, linearne malarstwo, kolorowe bardzo, bardzo ozdobne.
Szykujemy się do warsztatów, prawda? Już mamy nadzieję, że w niedługim czasie na naszej stronie internetowej pojawi się zaproszenie do udziału w takich warsztatach, bo chyba takich jeszcze tutaj w Lublinie nie było.
W Lublinie sądzę, że były takie warsztaty, ale tu w Skansenie na pewno ich nie było jeszcze. Przygotowuję materiały do takich warsztatów i mam nadzieję, że się dość niedługo odbędą.
Pisanie ikon to jest tradycja Kościoła Wschodniego. Skąd u Pana taka pasja?
Pisanie ikon, malowanie jest tradycją całego Kościoła, bo ikona powstała w Kościele Niepodzielonym. Dopiero później ten Kościół się podzielił i ta ikona jakby przetrwała w Kościele Wschodnim. Tam ona się rozwinęła, jednakże Kościół Zachodni poszedł trochę w innym kierunku. I z tego względu też ikona jest bardziej kojarzona z Kościołem Wschodnim. U mnie to zainteresowanie wyszło z serca, od wieków młodzieńczych interesowałem się tą formą sztuki, zawsze pragnąłem coś takiego tworzyć, jednakże żyjąc w małym miasteczku było to takie marzenie bardzo odległe i nierzeczywiste. Ale tak się moje życie potoczyło, że po iluś tam latach trafiłem do szkoły ikonograficznej w Bielsku Podlaskim, zostałem przyjęty. Jest to prawosławna szkoła ikonograficzna. Jedyna do dzisiaj, jedyna szkoła takiego typu, bo jest to szkoła dzienna, czteroletnia, więc jest to jedyna tego typu szkoła o takim toku nauczania. I tam zgłębiałem techniki malarstwa ikonowego, tam uczyłem się od mistrzów, od ojca Jerzego Tofiluka, dyrektora szkoły, założyciela. I tam jakby naturalnie przyjmowałem tą tradycję ikony od źródła, czyli tutaj od Kościoła Prawosławnego.
Wspomniał Pan o technikach. Na czym polega, tak bardzo krótko, pobieżnie, ta tajemnica pisania ikon? Czego używamy do pisania?
Jest to dość skomplikowana technika. Można zacząć tutaj od samej deski. Deska musi też być specjalna, nie może się wyginać. Później trzeba nałożyć wielowarstwowy grunt na to i dopiero też zależy od techniki, czy złoto na początku kładziemy, czy złoto pod koniec. To zależy też od wybrania techniki złocenia. Wielokrotnie nanosimy farbę temperową. Według tradycji powinna być to farba temperowa. Stopniowo rozjaśniając kolor. Też malujemy jakby trochę odwrotnie, od najciemniejszych kolorów wyłaniamy światło, bo tak to się mówi, wyłanianie światła, rozjaśnianie ikon. Na samym końcu dodajemy bliki, czyli już takie końcowe światła, końcowe kreski, jasne, świetliste kreski, które ukazują to, że postać przedstawiona na ikonie posiada ciało przebóstwione, że to nie jest naturalne takie ciało ziemskie nasze, tylko jest to już ciało przemienione, dlatego ta jasność z niego wychodzi. Ikona także nie posiada takiego klasycznego światłocienia. Jasność bije z twarzy i rozpromienia się właśnie od tej twarzy, od źródła.
Kiedy odwiedza Pan naszą cerkiew, co się Panu najbardziej w niej podoba?
Najbardziej w cerkwi podoba mi się kolorystyka, która jest kojąca dla osoby wchodzącej. Są to zielenie, są to oranże, które jakby wszystko łączą w jedność i z tym złotem to się wszystko współgra. Poza tym w cerkwi znajduje się ikonostas steniatysk, który jest jakby najważniejszą tą sferą, do której wznoszą się nasze modlitwy, zanim znajduje się miejsce najświętsze, sanktuarium. Tylko tutaj mogę też wspomnieć, że nasze ikony tu w cerkwi są też ikonami późnymi. Są to ikony, które jakby są, można nazwać, że to są ikony pogranicza naszych tutaj konkretnych ziemi pogranicznych, czyli łączą ikonę klasyczną z sztuką zachodnią. I także tam ciało, które też jest świetliste, ma też naleciałości sztuki zachodniej. Są to bardziej realistyczne postacie, bardziej cielesne. Także możemy w tych ikonach spotkać pejzaż. Widzimy także ornament w tle, w złotym tle. Więc jest to taka typowa nasza pograniczna sztuka ikony.
I tym spojrzeniem na naszą przepiękną cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która znajduje się w Muzeum Wsi Lubelskiej, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam za tydzień. Bogna Bender-Motyka.
Zasiane historie.